A już teraz dzisiejszy fragment Ewangelii, który rozważał będzie ksiądz Waldemar Piątek z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowogarcie.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Dziś uroczystość Najświętszej Trójcy. Jaka jest symbolika tego wydarzenia?
W Kościele tradycyjnie w niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego przypada jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich – uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Jej źródła sięgają IV i V wieku, kiedy to trwały spory teologiczne dotyczące bóstwa i pochodzenia Chrystusa, a na soborach sformułowano ortodoksyjne definicje tej doktryny i credo. Najbardziej zasłynęły dwa sobory, które podjęły ten temat. Sobór w Nicei w 325 roku oraz sobór w Konstantynopolu w 381 roku. Dogmatycznie wyrażenie prawdy o Trójcy Przenajświętszej uznaje istnienie jedynego Boga, a jednocześnie trzech tak zwanych osób boskich – Ojca, Syna i Ducha Świętego, które różnią się od siebie relacją, ale nie naturą.
A w czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, potocznie zwane Świętem Bożego Ciała. Jakie jest znaczenie i symbolika tego święta w Kościele? Co oznaczają cztery ołtarze? I o czym są Ewangelie w trakcie procesji?
Od początku istnienia chrześcijaństwa chrześcijanie bardzo mocno są związani z Eucharystią, z Ostatnią Wieczerzą, z przeistoczeniem chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Kościół katolicki obchodzi ustanowienie Eucharystii w Wielki Czwartek. Wtedy jednak rozpamiętuje się przede wszystkim mękę Jezusa Chrystusa. Natomiast uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana również uroczystością Bożego Ciała, ma natomiast charakter dziękczynny i radosny. W naszym kraju obchodzimy ją we czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej, a więc jest to święto ruchome, przypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. W Polsce też obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii. W naszym kraju uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej jest dniem ustawiono wolnym od pracy. W Bożym Ciele publicznie wyznajemy swoją wiarę w Chrystusa. Po mszy świętej wybieramy się z całą rodziną na procesję, która obejmuje teren naszej parafii. W większości większych miejscowościach można również wziąć udział w procesji miejskiej, obejmującej parafie znajdujące się w centrum miasta. Procesje są niezwykle barwne, kolorowe i radosne. Dzieci sypią kwiatki, świeże biją dzwony, wierni śpiewają pieśni eucharystyczne, niosąc krzyż, ruchome ołtarze, obrazy, figurki, chorągwie i sztandary. Wiele domów, zwłaszcza ich okien, jest przystrojonych krzyżami i wyrazami z wizerunkiem Jezusa Chrystusa. Nieodłącznym elementem procesji Bożego Ciała są również ołtarze. To święto nakazane, co oznacza, że wszyscy wierni tego dnia zobowiązani są uczestniczyć we mszy świętej. Ołtarze na Boże Ciało to niewątpliwie jeden z najważniejszych elementów tej uroczystości. W trakcie procesji wierni zatrzymują się przy nich, a księża odczytują fragmenty Ewangelii. Cztery ołtarze symbolizują właśnie cztery Ewangelie, a ponadto cztery strony świata, gdzie należy głosić Chrystusa. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa buduje się cztery ołtarze pod gołym niebem, które dekoruje się zielonymi gałązkami i kwiatami. Dekoruje się ponadto ulice i domy w emblematy religijne, jak już wcześniej wspomnieliśmy. Procesja eucharystyczna zatrzymuje się przy czterech ołtarzach, przy których śpiewane są perykopy ewangeliczne z Ewangelii świętego Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.
Czy jest czymś złym wątpić w wierze?
Wątpliwość jest związana ze strefą poznania, ze strefą, której mamy wiadomości i jesteśmy pewni o pewnych tematach, które właśnie trapią nasze serce, nasze życie. Jeżeli nie mam wiadomości, to wątpliwości będą przychodzić o wiele wcześniej. Wierzę trzeba poznawać cały czas. Cały czas być przy Jezusie, cały czas być przy Bogu. Nie wolno się stawać letnim, jak czytamy w Apokalipsie świętego Jana, ale być człowiekiem gorącym, człowiekiem, który jest cały czas przy Bogu. Dlatego tak ważną rzeczą jest przez całe życie nie tylko modlitwa, nie tylko życie sakramentalne, ale poznawanie prawdy, czytanie Pisma Świętego, różnych rozważań, pytanie się i szukanie odpowiedzi na pytania, które mam w swoim życiu. Wątpliwości w wierze uważam, że powinny być, bo to powoduje, że nie stoję w miejscu w mojej wierze, ale idę do przodu, rozwijając się i szukając Pana Boga, który cały czas wychodzi ku mnie. Nie znam wszystkich mądrości tego świata, ale dzięki temu, że właśnie chcę, pragnę, podchodzę do Pana Boga, Bóg daje mi tą łaskę, abym i ja mógł poznać prawdę i nią żyć każdego dnia. Jeżeli masz wątpliwości i zaczynasz pytać, szukać, to ciesz się z tego, bo to znaczy, że jesteś w drodze ku Bogu i chcesz Go poznać i być blisko Niego.
Czy zwątpienie może oznaczać początek odejścia od Kościoła?
Trzeba się zastanowić, kim są wątpiący. Przeżywamy przecież różne rozterki, niepewności, jesteśmy miotani przez zmienne uczucia, ale czy to oznacza, że jesteśmy wątpiący? W czym wyraża się ta postawa? Wątpienie jest to postawa, która wyraża lęk, strach, bojaźń przed tym, ażeby spotkać się z prawdą. Jeżeli wątpię, bo taki mam stan mojego serca i nie próbuję w żaden sposób odnajdywać całej prawdy, a zamykam się w sobie albo mówię, mi to jest niepotrzebne, to może doprowadzić to człowieka do tego, żeby porzucił swoją wiarę i odszedł z Kościoła. Jak to się mówi potocznie, ten, kto stoi, nie idzie do przodu, ale cofa się. I taka jest prawda. Wiara chrześcijańska, wiara podążania za Jezusem Chrystusem jest wiarą, jest miejscem, w którym mam cały czas się rozwijać. Każdy z nas ma swoje tempo rozwoju. Jedni szybciej, drudzy wolniej. Ale ważną rzeczą jest to, żebym nie stał nigdy w miejscu, ale próbował właśnie szukając odpowiedzi, pytając się, czytając Pismo Święte, iść do przodu. Wspólnota ludzi wierzących, Kościół jest wspólnotą ludzi idących razem do przodu, nigdy cofających się.
Zwątpienie a poszukiwanie wyjaśnienia. Czy jest wyraźna różnica?
Prawdziwe zwątpienie, które ma przynieść mi poznanie prawdy, zawsze jest w parze z poszukiwaniem wyjaśnienia. Jednak natomiast jeżeli zwątpię i stanę w miejscu, nigdy nie odszukam. Jeżeli raz mnie człowiek jakiś zranił w mojej miłości i stanę w miejscu, powiedząc, że już tego nie chcę, nigdy nie poszukam prawdziwej miłości, która jest mi dana, a która jest nazwana szczęściem. Potrzeba nam jest, ażeby, kiedy zwątpię, zaraz obok mnie stawało właśnie poszukiwanie wyjaśnienia. Dlatego, że samo zwątpienie, tak jak powiedziałem wcześniej, cofa nas. Ale zwątpienie, w którym chcę poznać prawdę, chcę zobaczyć, dlaczego tak jest, dlaczego się pewne rzeczy w moim życiu zmieniają i dążę do poszukiwania prawdy, do wyjaśnienia tego wszystkiego, nie będzie prowadziło mnie do tego, ażebym porzucił to, co jest najpiękniejsze w moim życiu i w mojej wierze. Ale właśnie jest to miejsce, w którym będę mógł owocować coraz bardziej, bo będę znał tą prawdę.
A jak Jezus odpowiada na zwątpienie? Dlaczego nie obawia się posłać wątpiących?
Jezus odpowiada bardzo prosto na zwątpienie. Jezus odpowiada nadzieją. Dlatego, że widzi serca człowieka. Nie widzi tej zewnętrzności, którą tak bardzo się przerażamy, ale widzi tą prawdziwą naszą postać, czyli nasze serce, które jest najpiękniejszą rzeczą, bo to jest właśnie miejsce, które Pan Bóg nam dał, ażeby się spotkać razem z Nim. I tam jesteśmy sobą. I dlatego Jezus zawsze odpowiada na zwątpienie człowieka nadzieją i, mówiąc dzisiejszym współczesnym językiem, motywacją. Bo widzi to, co dobre. I widzi to, co jest najpiękniejsze, a nie widzi tego, czego co my zawsze widzimy, czyli lęk przed naszymi jakimikolwiek krokami. Jezus bardzo prosto powołuje w ten sposób ludzi, którzy są wątpiący, którzy się lękają, bo właśnie widzi to, co najpiękniejsze i widzi to w nich, co jest ich siłą. Nie daje za wygraną zewnętrzności, którą niejednokrotnie potrafimy się lękać, bać, w której potrafimy poddać się, ale widzi tą siłę, którą czerpie człowiek z głębi serca i dlatego tak blisko chce być każdego z nas, być naszym przyjacielem, ażebyśmy potrafili właśnie razem z Bogiem zrobić to, czego najbardziej się lękamy, aby przyniosło dobre owoce w naszym życiu i innych ludzi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu. Czy to znaczy, że wiara nie jest czymś prywatnym?
Wiara nigdy nie była czymś prywatnym. Wiara rodzi się z naszego osobistego spotkania z Panem Bogiem i musi zaowocować tym, co dajemy innym ludziom. Nie tylko słowami, nie tylko głoszeniem Jezusa Chrystusa w Jego Słowie Ewangelii, chociaż jest to najważniejsza rzecz, ale dobrym czynem, słowem podnoszącym na duchu, przytuleniem, byciem człowiekiem, który jest dla drugiego człowieka. Nie wilkiem, ale właśnie człowiekiem. Dlatego tak często Jezus mówi o tym, że jeżeli nie będziemy potrafili kochać drugiego człowieka, czyli dawać to, co mamy najpiękniejszego innemu człowiekowi, wtedy zaginiemy. Potrzeba nam jest tego, żebyśmy potrafili zobaczyć wartość u nauki u Jezusa Chrystusa, wartość przyjęcia jej sercem, ale też i właśnie dzielenia się tą nauką i tą radością z innymi ludźmi.
Jak wielką wagę ma chrzest i czy przypadkiem nie zapominamy o tym?
Dzięki łasce Chrztu Świętego staliśmy się przybranymi dziećmi Boga. Dzięki łasce Chrztu Świętego otrzymaliśmy na nowo łaskę nieba, obietnicę, która jest wypełniana każdemu, kto chce być blisko Pana Boga. Dzięki łasce Chrztu Świętego dostaliśmy i otrzymaliśmy łaskę tego, co najpiękniejsze, ażebyśmy i my potrafili zmieniać oblicze tej ziemi. Czy zapominamy o tym? Dzisiejszy świat, który jest bardzo powierzchowny i proponuje nam rzeczy powierzchowne, często nam odbiera tą wiarę w łaskę nieba, miejsca szczęścia, miejsca, które jest nam dane. Ale też często odbiera nam już tutaj na ziemi tą łaskę, że jesteśmy powołani do dobrego. Tak wielu ludzi dzisiaj walczy o to, ażeby coś zrobić dobrego w swoim życiu dla innych, żeby poczuć się, że są ludźmi, którzy coś zrobili, komuś pomogli. A dzisiejszy świat poprzez cały ten hałas, tak jak powiedziałem, powierzchowność, uczy nas tego, że tylko dbaj o swój czubek nosa. A łaska Chrztu Świętego daje tą możliwość, żebyśmy zobaczyli, potrafili żyć tą miłością, którą najpierw otrzymaliśmy od Boga Ojca, która w nas została, jak się mówi przysłowiowo, zasiana poprzez ziarna wiary, wzrosła i abyśmy potrafili właśnie kochać siebie, czyli dawać to, co mamy najlepszego, bo do tego jesteśmy stworzeni i przygotowani przez Pana Boga.
Jak Jezus umacnia uczniów?
Można by się tutaj doszukiwać jakichś boskich planów, boskich rozwiązań, czegoś nadprzyrodzonego. A Jezus wzmacnia swoich uczniów bardzo prosto. Jest z nimi. Rozmawia, płacze, kiedy oni płaczą. Potrafi przytulić, kiedy są smutni. Ale też i widząc to, czego potrzebują, potrafi z nimi się radować. Uczy ich jak ojciec. Daje im wskazówki jak człowiek, dla którego ktoś inny jest ważny. Musimy zobaczyć w Jezusie tego, który uczy nas najprostszych rzeczy, takich ludzkich, ale wypływających z miłości Boga do człowieka. Nie wolno nam się patrzeć na siebie nawzajem tylko i wyłącznie spod tak zwanego byka, ale zobaczyć siebie właśnie jako najwspanialszych, których mamy w swoim życiu i cieszyć się tym i dziękować Bogu za to. Bo Jezus na każdego swojego ucznia patrzy jak na tego, który jest jedyny w swoim rodzaju, którego drugiego takiego nie ma. I potrafi cieszyć się tym wszystkim, co dobrego w życiu zrobimy.
Co nam mówi posłanie niewykształconych?
Co to jest wykształcenie? Wykształcenie jest to tylko nabyta nauka. A największą nauką, jaką nam jest potrzebne w życiu wiary czy w życiu naszym osobistym, to jest nauka człowieczeństwa. Wielokrotnie się spotykałem w swoim życiu z ludźmi, którzy mieli skończone 3 klasy szkoły podstawowej lub 7 klas szkoły podstawowej, którzy nie świecili żadnymi tytułami magisterskimi, doktoranckimi, ale byli zwykłymi, prostymi ludźmi, którzy potrafili kochać, którzy potrafili dawać to, co dobre, którzy potrafili rozumieć drugiego człowieka i po prostu z nim usiąść i być przy nim. Głosić słowo Jezusa Chrystusa to być człowiekiem, który kocha, który potrafi wybaczyć, który szuka siły u samego Boga, aby tą siłą później dzielić się z innymi.
W jaki sposób Jezus pozostaje z nami?
Jezus ma tyle możliwości pozostania z nami, że nawet nieraz nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, że to właśnie Jezus jest koło mnie i razem ze mną. W sakramentach w Kościele, w modlitwie, we wspólnocie, w drugim człowieku, w tej przysłowiowej starszej pani, której nie znam, a która potrafi się uśmiechnąć na bazarze do mnie, w tym człowieku, który podejdzie i powie: dobrze, że jesteś, albo nie martw się. W tym ptaku, który śpiewa, kiedy idę polną drogą. W tych pięknych krajobrazach polskich ziem, które teraz tak mocno owocują. We wszystkim Bóg jest obecny. We wszystkim daje się doświadczyć. We wszystkim chce być razem ze mną, ponieważ jestem Jego najlepszym dzieckiem i najbardziej ukochanym. Dlatego Chrystus nigdy nie opuszcza mnie i dlatego zawsze mi przypomina, że jest koło mnie. Uroczystość Bożego Ciała jest jedną z piękniejszych uroczystości, kiedy właśnie Jezus wychodzi na nasze ulice i przypomina nam, że zawsze jest z nami i chce nam błogosławić, chce nas wspomagać, chce widzieć w nas nadzieję, że zmienimy się, że staniemy się lepsi i zmienimy oblicze tego świata, że będziemy żyć według zamysłu Jego i Boga Ojca. Jak sam Jezus powiedział: jestem z wami przez wszystkie dni do skończenia świata. Niech dobry Bóg będzie zawsze z nami. I mimo naszych ludzkich pomyłek, głupot, potknięć, bądźmy pewni, że Bóg jest z nami. Jeżeli tylko będziemy chcieli powrócić do Niego, On da nam swoje siły, bo chce nam błogosławić. Dlatego nie bójmy się zmieniać naszego życia i wierzyć w Boga, żyjąc właśnie głębią spotkania z Nim w naszym sercu i objawiając to na zewnątrz w uczynkach, które są związane z dobrem i miłością, do której Bóg nas powołał.
Dziękuję bardzo, ksiądz Waldemar Piątek z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogarcie.